Witamy naszych słuchaczy ponownie, prosto z Ostrowi Mazowieckiej, Bartek Święciński, kłaniam się nisko, a dzisiaj ze mną jest kolejny gość, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowie Mazowieckiej, Bartłomiej Pińkowski, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Panie prezesie, gdy dokonano połączenia Zakładu Energetyki Cieplnej z Zakładem Gospodarki Komunalnej, mówiono, że to początek zmian w ciepłownictwie miejskim. Faktycznie jest to zmiana na lepsze?
Takie były założenia. Od 4 października po długim procesie połączeniowym Zakład Gospodarki Komunalnej przejął Zakład Energetyki Cieplnej i od 4 października po wpisie do KRS-u już w naszym zakładzie ciepłownią zajmujemy się w oddziale energetyki cieplnej naszej firmy. Już widać trochę efektów tej pracy. Większy, może więcej, ma troszeczkę więcej zdolności kredytowych, ma troszeczkę więcej zasobu kadrowego. I wierzymy, że nasze pomysły doprowadzą do sytuacji, w której ciepłownia w przyszłym roku już, bo ten jeszcze będzie bardzo trudny dla nas, w przyszłym roku wyjdzie na prosto.
I co ta zmiana miała na celu? Co ona przyniosła? Też wiemy, że władze miasta długo przed podjęciem tej decyzji mówiły o potrzebie tego połączenia.
Kilka rzeczy się złożyło na to, że Zakład Energetyki Cieplnej miał po prostu kłopoty, tak? Wszyscy mówimy o COVID-zie, mówimy o wojnie. Najwięcej takie przedsiębiorstwa jak nasza spółka miejska dotknął system ETS, system emisji. Przy obrocie 11 milionów złotych, kiedy spółkę przejmowaliśmy, Zakład Energetyki Cieplnej w tym roku musiałby zapłacić prawie 8 milionów złotych za emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Nie byliby w stanie. My musieliśmy i dzięki bardzo dużemu wsparciu miasta na zakupy. Miasto wsparło nas kwotą 9 milionów złotych w zeszłym roku na zakup węgla. Jeszcze musieliśmy się kredytować, żeby być w stanie opłacić emisję i rozliczyć poprzedni rok. Także Zakład Energetyki Cieplnej po prostu byłby w upadłości. Miasto miałoby zdecydowanie większe problemy. Dzięki połączeniu doszedł podmiot po prostu prawa handlowego, którego i tak w 100% miasto jest właścicielem i możemy wspólnie radzić już troszeczkę z większym spokojem. Doprosiliśmy firmę Exergon do współpracy, żeby przeaudytowała nasze możliwości miejskie, w którą stronę z ciepłownictwem pójść. Już jesteśmy po pierwszych decyzjach. Modernizujemy automatykę na naszej kotłowni przylipowej, naszej kotłowni węglowej. Chcemy obniżyć moc zamówioną do 20 MW, to na ten moment zwalnia nas z opłat emisyjnych. Jesteśmy już po podpisaniu umowy, już te prace są prowadzone. Jesteśmy po uzgodnieniach, żeby zwiększyć moc naszej kotłowni gazowej przy Trębickiego, gdzie się niedaleko znajdujemy. Wcześniej miało miasto problem z infrastrukturą i PSG nie chciało uzgodnić z nami warunków, żeby więcej gazu móc przyjmować. Prowadzimy już postępowanie na zakup dodatkowego kotła. I miejmy nadzieję, że z końcem roku będziemy w stanie już od strony Trębickiego wprowadzać 8 MW w cieple w miasto. To pozwoli nam, mam nadzieję, przy dobrych wiatrach od 1 stycznia 2024 wyjść z systemu ETS.
Do tego połączenia doszło w ubiegłym roku i też nie była to taka prosta decyzja, bowiem nie miała ona większość zdobyła, ale nie wszyscy radni miejscy byli za podjęciem tej decyzji, aby dokonać połączenia.
Dyskusji było prowadzonych bardzo dużo. Uczestniczyliśmy z poprzednim prezesem w kilku, jak nie kilkunastu komisjach, a na pewno spotkaniach i rozmawialiśmy na różne sposoby, jak wyjść z tego impasu. Na ten moment uważam, że decyzja była bardzo słuszna. Widzimy światełko w tunelu, a był taki moment, że naprawdę nie wiedzieliśmy, co robić. Doprosiliśmy mądrzejszych od siebie, tak? I Exergon pokazał nam drogę. Poza tym, co robimy już teraz w tym roku, planujemy rozbudowę systemu o pompę ciepła na ściekach oczyszczonych w niedaleko znajdującej się oczyszczalni. Jest to pomysł, który już funkcjonuje w kilku miejscach w kraju. Mam nadzieję, że nam się też to uda. Musimy dążyć do efektywnego systemu ciepłowniczego, a to jeszcze jest długa droga przed nami. Ostrów po prostu musi podjąć kluczowe decyzje i pozyskać na to środki. Na ten moment najtrudniejszym pytaniem jest, z czego będziemy w przyszłości pozyskiwać energię, jeśli będziemy musieli wyjść z węgla. Na ten moment uciekliśmy w gaz, będziemy ratować się gazem, ale wiemy dobrze, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej też mówi, że gaz będzie paliwem przejściowym. Także będziemy musieli myśleć albo o zielonym gazie, czyli albo będziemy go pozyskiwać z odpadów, albo jeszcze z osadów, albo jeszcze jakieś inne możliwości. Możliwości jest dużo. Rynek się bardzo rozwija.
No właśnie, bo to te problemy finansowe wynikają nie tylko z tego, że mamy teraz wojnę w Ukrainie, ale chodzi też o całą politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Gdzieś te dwie rzeczy, te dwa wątki się ze sobą łączą i wy musicie teraz gdzieś z tym walczyć i sobie radzić.
Musimy sobie radzić. Po prostu, tak jak pan redaktor powiedział, na ten moment sobie radzimy. Możemy złapać oddech i zastanowić się, w co iść. Bardzo ciekawy projekt i program ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jesteśmy też w posiadaniu instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Odpadów biodegradowalnych w naszym strumieniu jest sporo i zaczynają się pojawiać instalacje, które wpisują się w ten program, czyli produkcja biogazu w oparciu o kogenerację. Najpierw będziemy myśleli o produkcji energii zarówno cieplnej, jak i elektrycznej na własne potrzeby, ale zobaczymy, może nawet uda się wprowadzać albo gaz w sieć, albo energię elektryczną.
A na czym polega ta polityka klimatyczna, bo może sobie też część z naszych słuchaczy nie zdaje sprawy, jak ważne decyzje są podejmowane w Parlamencie Europejskim, które się później przekładają na przykład na państwa zakład.
To się,
to się
przekłada, panie redaktorze, na dobrą sprawę, na każdą branżę i trzeba by było sobie wejść, poczytać trochę o tym projekcie teraz i pakiecie Fit for 55. On dotyczy naprawdę bardzo wielu branż. Ja się mogę teraz wypowiedzieć na temat tych, którymi się my zajmujemy. Tak powiem kolokwialnie, no dokręcamy sobie śrubę, żeby dbać o tę planetę coraz bardziej. Obyśmy tak, powiem trochę od siebie, obyśmy tak do końca nie oszaleli. Na ten moment jest nieźle, ale zaczynamy odczuwać kryzys po prostu płynący z tych opłat, tak, które powodują to, o czym pan powiedział wcześniej, że mierzymy się z problemami. Jeszcze kilka lat temu te opłaty były do wytrzymania. Teraz, tak jak rozmawialiśmy na wstępie naszej rozmowy, no niewiele brakowało, żeby doprowadziły do upadłości naszej spółki.
To jaka to jest różnica w opłatach?
No wie pan, 3 lata temu koszt emisji jednej tony, tak, czyli to jak się przelicza z 2 ton węgla na tonę emisji, one kosztowały w granicach 20-30 euro za tonę. W tym momencie kupowaliśmy po 80 i to była bardzo dobra cena. Jeszcze w lutym było w granicach 100 euro za jednostkę. Także no to jest koszt, który kiedyś był tak, no był zauważalny w budżecie, ale nie był kluczowy, a w tym momencie stał się kluczowy. Dzięki połączeniu firma, no tak po prostu, duży może więcej, firma sobie jakoś radzi, ale musimy z tego systemu uciekać i dlatego tak powiedziałem, żebyśmy nie poszaleli, no bo jak ograniczymy moc do 20 MW w węglu, potrzebujemy trochę czasu, żeby wybudować kolejne instalacje. Jeśli polityka Unii pójdzie w tę stronę, żeby za chwilę znowu ograniczyć moce poszczególnych źródeł ciepła i wprowadzić opłaty emisyjne, do tej pory to był transport lotniczy, duże źródła, tak? Za chwilę już wejdzie coraz więcej branż. No mówi się nawet o tym, że będziemy płacić za emisję, jeżdżąc własnym prywatnym autem.
Tak, to też się przekłada na droższe bilety, bilety lotnicze na przykład, więc to zbierza w tym kierunku. Czyli rozumiem, że samorządy muszą kompletnie zmienić swoją politykę ciepłowniczą.
No nie jesteśmy wyspą. Wielu się mierzy z problemami. Niektórzy zaczęli pracować nad tym wcześniej. Też z różnym skutkiem. Ja mam nadzieję, że my wykorzystamy ten czas i doświadczenia innych, żeby wybrać możliwie optymalny system dla nas. Ta pompa ciepła na ściekach oczyszczonych wydaje się być pomysłem trafionym. To nam da możliwość zapewnienia ciepła na ciepłą wodę użytkową, zapotrzebowania miasta przez cały rok w trybie ciągłym. Jeśli dołożymy do tego jeszcze kocioł kogeneracyjny na poziomie 1 MW, rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z człowiekiem, który wykonywał taką instalację słynną w kraju, w Szlachęcinie pod Poznaniem, tam firma Veolia, jeszcze z drugim generalnym wykonawcą we współpracy, zrobili taką instalację. Ona już funkcjonuje 3 lata, ma się dobrze. Jedziemy to obejrzeć, rozmawiamy z tym wykonawcą, będziemy chcieli po prostu zrobić kopię, no ale taką, która no wiadomo, idealnie się nie da przełożyć tych warunków. Każdy ma swoje uwarunkowania, ale będziemy chcieli przełożyć tą technologię do nas. Miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie już zakończony projektem, no i mam nadzieję skutecznym wnioskiem do Narodowego Funduszu o dofinansowanie. Mam nadzieję dotację i pożyczkę na to przedsięwzięcie.
Wspomniał pan wcześniej o wodzie. No i właśnie Ostrów zainwestowała miliony złotych w budowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody przy ulicy Sikorskiego. Jak ta inwestycja przebiega i dlaczego ona jest tak ważna?
Bardzo trudny czas na prowadzenie tej inwestycji. Borykaliśmy się jako miasto, jako zakład długo zagrożenia, jeśli chodzi o naszą wodę. Cały czas są, ale jest bardzo bezpiecznie i instalacje szczęśliwie w tym roku już zakończymy. Nie wiadomo, jak będzie z budowaniem się złoża, czy już w tym roku popłynie woda przez te stacje do naszych mieszkańców, czy dopiero w przyszłym roku. Do końca czerwca zakończymy roboty budowlane. Trochę roboty dokumentacyjnej. To jest inwestycja za przeszło 15 milionów złotych. Tam też jest pożyczka z Narodowego Funduszu z dużą możliwością umorzenia, także mam nadzieję, że jak spełnimy wszystkie warunki, to wyjdzie nam to korzystnie. No i wierzę w większą sprawność tej stacji i w lepszą jakość naszej wody po tym uruchomieniu. Nowa technologia, trochę się pozmieniało, a kryzysowy czas, naprawdę już przez moment obawialiśmy się, że generalny wykonawca zejdzie nam z tej inwestycji. To, co i wspominaliśmy wcześniej, efekty popandemiczne i jeszcze wojny, po prostu ceny niektórych materiałów poszły dwukrotnie, a nam się akurat to zgrało na największe roboty budowlane, na całą konstrukcję hali. No, cieszę się, że mamy już to za sobą i że widzimy finał tej inwestycji.
To już na koniec, panie prezesie, co to ostatecznie oznacza dla zwykłego mieszkańca Ostrowi Mazowieckiej, że ma się chwytać za portfel, że będzie musiał płacić więcej za ciepło na przykład?
Za ciepło już mam nadzieję, że nie. Ceny były bardzo wysokie, ponieważ i koszty paliwa były bardzo duże, plus te koszty emisji, tak? Ale węgiel podrożał nam prawie sześciokrotnie w zeszłym roku, gaz. W ogóle nie odpalaliśmy instalacji, bo był jeszcze droższy. Teraz sytuacja na rynku się stabilizuje i gaz jest troszeczkę tańszy i węgiel jest tańszy. Mamy podpisaną umowę z Polską Grupą Górniczą na węgiel na ten rok na 7 tysięcy ton o stałej cenie. Ta cena się już nie zmieni do końca roku. Mamy podpisaną umowę na gaz. Czujemy się bezpiecznie. Mam nadzieję, że ta cena nie urośnie. To jest działalność regulowana. Urząd Regulacji Energetyki dba, żeby przedsiębiorstwo działało tak, jak wynika to z kosztów. Także wierzę, że już tylko lepiej przed nami. A jak uda się nam zmodernizować, no to kto wie. No nie chcę powiedzieć, że uda nam się obniżyć ceny, bo niestety wszystko rośnie, ale daj Boże, żeby one po prostu nie rosły.
No to daj Boże, żeby te ceny już nie rosły. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowie Mazowieckiej, Bartłomiej Pinkowski, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Oddaję teraz głos do studia w Łomży.